Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19 dokładnie. Radio Ain Karim 104,4 FM. Audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Zapraszam serdecznie do wysłuchania mojej autorskiej audycji o zdrowiu. Właściwie teraz nie można mówić o zdrowiu, jeśli nie mówi się o COVID-19 i o szczepieniach. Zatem pierwsza część audycji poświęcona będzie właśnie szczepieniom, statystykom. Kolejne problemy się w trakcie tych dwóch tygodni pojawiły, więc postaram się odpowiedzieć na jedno bardzo takie trudne pytanie. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy zaszczepili się w akcji naszego punktu szczepień 1 sierpnia. Niestety brakło nam szczepionek. Punkt miał działać do godziny 17, ale o 15 wyczerpał się limit, który otrzymaliśmy z Agencji Rezerw Materiałowych. Zgłaszali się do szczepienia także seniorzy. Część z osób została zdyskwalifikowana. Przypominam, że najbardziej efektywnym szczepieniem aktualnie to są szczepionki w technologii mRNA dwudawkowe, czyli zarejestrowane w Polsce szczepionka firmy Pfizer od 12 roku życia oraz szczepionka firmy Moderna od 18 roku życia. Lada moment czekamy także na jej rejestrację od 12 roku życia. Seniorów możemy szczepić tak naprawdę wszystkimi dostępnymi w Polsce szczepionkami. Niemniej jednak wiemy, że układ immunologiczny podobnie niestety, jak inne układy naszego organizmu, podlega starzeniu. Zatem musimy w przypadku seniorów wybierać najbardziej efektywne działania i tutaj jakby instynktownie wybieramy te szczepionki, które silniej powodują silniejszą reakcję układu immunologicznego, czyli powodują wytwarzanie większej ilości przeciwciał. Szczepionka firmy Johnson jest to szczepionka wektorowa, czyli szczepionka podobna jak szczepionka Astra, zarejestrowana do podawania jednodawkowego. I tą szczepionką nie mogą być szczepione dzieci, które także pojawiły się w naszym punkcie 1 sierpnia. Czyli osoby od 12 do 18 roku życia mogą być w tej chwili w Polsce szczepione tylko wyłącznie szczepionką Pfizer, natomiast pozostałe osoby mogą być szczepione, właściwie w tej chwili mamy trzy szczepionki dostępne, czyli Pfizer, Moderna oraz Johnson & Johnson. Informacja z wczorajszego wieczora, kiedy pisałam sobie tą audycję. W naszej gminie pełny cykl szczepienia, czyli albo dwie dawki w przypadku szczepionek mRNA bądź jedną Johnson otrzymało 37,5% mieszkańców. Pod względem wyszczepialności jesteśmy czwartą gminą od końca w powiecie myślenickim. No myślę, że nie jest to powód do dumy. Niepokojący jest nadal dla mnie fakt bardzo dużej liczby seniorów, którzy są niezaszczepieni. Podczas rozmów z Wami, zarówno z rodzinami, z opiekunami, jak i z seniorami, podkreślam, nie jest to szczepionka na nieśmiertelność ani na śmiertelność. Jest to szczepionka, która ma zapobiec infekcji COVID-19. U seniorów ta choroba jest szczególnie niebezpieczna. Raz, że zwiększa ryzyko zgonu prawie 15%, dodatkowo zwiększa ryzyko hospitalizacji, a hospitalizacja, jestem geriatrą, przypominam, hospitalizacja niezależnie od ciężkości choroby zawsze powoduje u seniora pogorszenie jego samodzielności, pogorszenie funkcji poznawczych, czyli upośledzenie kontaktu z otoczeniem, czyli nawet jeśli uda się tego seniora przeprowadzić przez tą infekcję, to sam szpital powoduje już, że senior wyjdzie do domu w gorszej formie, niż byśmy się spodziewali. Zatem naprawdę tu jest o co się bić, zarówno jeśli jesteście opiekunami lub jesteście seniorem, który usiłuje być samodzielny, naprawdę w waszym najlepiej pojętym interesie jest zaszczepić się jak najszybciej. I jeszcze raz mówię, że tutaj tak naprawdę najlepszym wyborem jest szczepionka mRNA. W Polsce wczoraj zaszczepionych było ponad 17 milionów osób pełnym cyklem szczepień. Zgłoszonych zostało niepożądanych odczynów poszczepiennych różnych. 14 tysięcy, co stanowi 0,08% wszystkich zaszczepionych. Więc jeśli ktoś mówi, że coś tam, komuś tam, sąsiad, wujek, nie wiem, szwagier z Krakowa, ze Słupska, bądź z innego miasta, coś mu się stało po szczepieniu, to naprawdę ciężko jest mi, jest mi to jakby w tych procentach tutaj umieścić. W Polsce niezaszczepieni to 80-letnie osoby, mamy aż 37% niezaszczepionych tutaj w tej grupie. To jest bardzo niepokojące. Trochę lepiej zdecydowanie jest w grupie 70-79, tutaj mamy 18% niezaszczepionych. Dramat kolejny pomiędzy 60 a 69 lat, 30% niezaszczepionych, kiedy wydawałoby się, że to są osoby jeszcze w pełni samodzielne, czyli powinny naprawdę kontrolować sytuację, dbać o to, żeby nie zachorować. Najczęściej już mają jedną, dwie choroby, a teraz czekają sobie spokojnie na COVID-a. No i kolejna po prostu bezsensowna sytuacja w grupie wiekowej 50 do 59 lat, 40% osób w Polsce niezaszczepionych. No, są to osoby pracujące. Najczęściej, prawda? W jakiejś tam grupie, która no, często chodzi do pracy, lubi, pracuje ciężko i tak dalej, i te osoby się nie szczepią. Analogiczna sytuacja do sprawdzenia w Anglii, w tych grupach wszystkich wiekowych to jest zaledwie 6% niezaszczepionych. Często ten przykład Anglii jest przywoływany, że mimo tego, że tak świetnie im idzie, prawda, to mają tyle zachorowań. Natomiast oczywiście zachorowania to nie jest tak naprawdę jasne, że nas to interesuje. Natomiast interesuje nas przede wszystkim ilość ciężkich przypadków, czyli wymagających hospitalizacji i ilość zgonów. Bo same zachorowania my chcemy doprowadzić do tego przez szczepienia, żeby infekcja covidowa była infekcją przeziębieniową. Natomiast w tej chwili niestety tak nie jest, ponieważ mamy bardzo dużo nadal osób niezaszczepionych. Czyli w Anglii mają sytuację odwrotną. W tej chwili nadal szczepią bardzo intensywnie. Oni akurat mają głównie do dyspozycji szczepionkę AstraZeneca, to jest szczepionka wektorowa i ta szczepionka w przypadku tej wersji wirusa Delta, której się spodziewamy tutaj u nas, jest nieco mniej efektywna niż szczepionka mRNA, ale i tak mają sukces. Wyobraźcie sobie, że mimo tej liczby zachorowań otworzyli wszystko, a ilość hospitalizacji i zgonów nie rośnie. Także Anglicy przeżywają jakby największą w tej chwili nagrodę za swoją odpowiedzialność, mianowicie te masowe szczepienia, do których się zgłosili, spowodowały, że nie doszło do unieruchomienia nie tylko systemu ochrony zdrowia, ale także całego państwa. To są, można powiedzieć, fenomenalne dane i możemy tutaj czerpać przykład. Podobną wyszczepialność jak my w tej chwili w kraju ma Floryda. Zobaczcie sobie, to oczywiście to są wszystko dane powszechnie dostępne, ja ściągnęłam je ze strony angielskiej i ze strony amerykańskiej CDC, oni wszystko tam sobie raportują. Mieszkańcy Florydy mniej więcej zaszczepieni w podobnym odsetku jak my. W tej chwili naprawdę mają absolutny lockdown, masowe przyjęcia do szpitali i zwiększone oczywiście ryzyko zgonu. Osoby, które uważają, że mamy do czynienia z pandemią, że szczepienia nie działają, oczywiście podkreślają fakt, że szczepionki nie chronią w 100%. I to jakby na prawo i na lewo pokazują, udowadniają, że szczepienia są nieskuteczne, bo zaszczepieni umierają. No, kilka jakby takich rzeczy, i to też już pewnie w tej audycji padło, jest pewnych w naszym życiu, 100%, czyli przede wszystkim śmierć. Druga sprawa, podatki i trzecia, jak mówi pan doktor Kuchar, infekcja rotawirusowa. Natomiast te osoby oczywiście zapominają, mówiąc cięgiem, że zaszczepieni umierają, zapominają w kolejnym zdaniu czy w kolejnym akapicie powiedzieć, że owszem, zgony wśród zaszczepionych są, natomiast występują 20 razy rzadziej niż w grupie osób nieszczepionych. Mówimy tu oczywiście o grupie tej, którą powiedziałam, czyli 50 plus. gdzie u nas w Polsce średnio wyszczepialność, nadal brakuje nam w tych grupach prawie 40% wyszczepianych, a na przykład w Anglii to jest tylko 6%. Dane są jasne. Szczepionki chronią przed zgonem i ciężkim przebiegiem bardzo skutecznie. Nie chronią w 100%, bo 100% metody ochrony po prostu nie ma. Oczywiście też kolejne dane mamy z Izraela. Izrael zawsze trochę wyprzedza pewne zalecenia i w tej chwili w Izraelu w grupach tych, w których wiemy, że układ immunologiczny może nie dawać odpowiedniej odporności, doszczepiają już trzecią dawką, ponieważ tak naprawdę w Izraelu szczepią tylko szczepionką Pfizera, więc niedługo będziemy wiedzieć, jak ta trzecia dawka działa i dla kogo ona będzie przeznaczona. W tym tygodniu otrzymałam pytanie, stwierdzenie, nie wiem, trudno mi to jakoś tak jednoznacznie zakwalifikować. W każdym razie brzmiało to mniej więcej tak. Czy pani doktor zagwarantuje mi w 100%, że po szczepieniu nic mi się nie stanie? Oczywiście, po pierwsze, nie mam takiej mocy sprawczej, żeby takie gwarancje komukolwiek udzielać. Natomiast 0,08% w Polsce tylko zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Natomiast ja bym chciała zapytać tej osoby, która zadała mi to pytanie, odwrócić to troszeczkę. Jak ona wykorzystała dostępne metody, żeby zapobiec infekcji COVID, pogorszeniu stanu swojego zdrowia? I profilaktyczną tutaj metodą jest szczepienie, czyli nie ma gwarancji, że po szczepieniu nic się nie stanie. Natomiast z doświadczenia mamy zaszczepione w naszym punkcie prawie 3000 osób. I naprawdę odczyny, które się zdarzają w postaci gorączki, osłabienia, bólu mięśni, to jest wszystko absolutnie do pominięcia. I tutaj nie spodziewamy się w ogóle niczego innego i też nie spodziewamy się, że za 3 lata wszyscy zaszczepieni umrą, za 3 lata będą mieć nowotwory i inne rzeczy, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Ja to podkreślam. Jak szczepionka działa, my wiemy od 200 lat, właściwie od 200 lat wiemy, co chcemy osiągnąć przy pomocy szczepionki, a jeśli chodzi o mechanizmy immunologiczne, to tak jak to teraz jest rozpracowane, to naprawdę w niejednej dziedzinie moglibyśmy sobie o tym pomarzyć. Przypominam, szczepienie nie chroni w 100% przed infekcją, ale nadal jest bardzo skuteczne. 14% zmniejsza, 20 razy rzadziej umierają osoby zaszczepione niż niezaszczepione. Śmiertelność COVID-a to jest w ogólnej populacji około 2%. Wiemy, że więcej umiera osób starszych, mniej umiera młodszych, więc tutaj śmiertelność w grupie starszej 50+ będzie zdecydowanie większa niż u młodszych. Godzimy się u młodszych osób na szczepienie z szczepionką Johnson, prawda, mniej efektywną, ale wiemy, że te mechanizmy immunologiczne wystarczą do tego, żeby ten przebieg nie był ciężki. W Polsce mamy od stycznia do teraz nadmiarowych 60 tysięcy zgonów z powodu infekcji COVID, nie z powodu szczepienia. Zatorowość to jest 1 na 100 zakażonych wirusem zostających w domu. 1 na 20 hospitalizowanych, wszyscy na intensywnej terapii mają zatorowość płucną. Część osób na intensywnej terapii z zatorowością nie poddaje się leczeniu, więc tu nie mamy co jakby przyrównywać. Jeśli chodzi o ryzyko zatorowości po szczepionce Johnson, to jest 1 na 100 tysięcy, nie 1 na 100 przypadków, tylko 1 na 100 tysięcy zakażonych. Więc naprawdę ja rozumiem te wszystkie obawy, natomiast ja osobiście jestem oczywiście zaszczepiona, z dumą noszę podkoszulek zaszczepiona. Jeśli się okaże, że pozwolą nam, czy będzie zalecenie, że opieka medyczna ma się szczepić trzecią dawką, zrobię to bez problemu, ponieważ nienawidzę chorować, nie chcę leżeć w szpitalu, nie chcę mi się zażywać żadnych leków, w związku z tym robię wszystko, żeby swojego zdrowia nie pogorszyć. Zatem zaszczep się naprawdę najszybciej jak możesz. Przypominam, najbardziej skuteczne są szczepionki dwudawkowe Moderna i Pfizer. W naszym punkcie szczepień w najbliższą sobotę szczepimy szczepionką Pfizer. Tutaj absolutnie obowiązuje rejestracja. Natomiast 22 sierpnia w niedzielę najbliższą będziemy szczepić szczepionką Pfizer i tutaj też obowiązuje rejestracja i będziemy mieć dostępne znowu 100 dawek szczepionki Johnson. Szczepienie będzie prowadzone bez rejestracji. Mówię tutaj o szczepionce Johnson. Bez rejestracji od 10 do 14. Przypominam, że jest to szczepionka wektorowa, zarejestrowana tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Nie wymagamy rejestracji. Jak ktoś ma możliwość, to proszę ze strony pobrać sobie przychodni ankietę kwalifikacyjną. Jeśli nie, to oczywiście wypełni ją na miejscu. Do szczepienia niezbędny jest dowód osobisty. Czyli najbliższe szczepienie mamy 16, czyli w najbliższą sobotę. Szczepionka Pfizer obowiązuje rejestracja. 22 szczepionka Pfizer, ale także bez rejestracji szczepionka Johnson. Ta szczepionka świetnie się też sprawdza u ozdrowieńców, czyli u osób, które chorowały i ona wystarczająco stymuluje powstawanie przeciwciał. Natomiast przypominam, osoby, które się boją tej słynnej zatorowości, to dotyczy szczepionek wektorowych, czyli Johnson to jest ta sama technologia, co szczepionka Astra. 22 będę jeszcze o tym mówić na końcu audycji. Cały czas od poniedziałku do soboty działa punkt szczepień powszechnych w Myślenicach. Telefony są te same, które były, natomiast punkt został przeniesiony z Zarabia do tak zwanego budynku Sokoła, czyli znajduje się tam bliżej rynku. Czy szczepionki też mówicie, że nowoczesne, za szybkie i tak dalej? No oczywiście 200 lat doświadczeń to dla nikogo, to znaczy wydaje mi się, że to nie jest za szybko, no ale być może niektórzy uważają, że 200 lat szczepień do wynalezienia czy do wyprodukowania i znalezienia efektywnych mechanizmów na produkcję szczepionki jest za krótko. No możemy z tym oczywiście polemizować. Dlatego, żeby powiedzieć rzeczywiście o nowoczesnej terapii, jaka jest dostępna w medycynie. W kolejnych częściach audycji opowiem o chorobie SMA. Pewnie znacie takie hasło. To jest rdzeniowy zanik mięśni. I tutaj rzeczywiście mamy dostępną bardzo nowoczesną terapię, na którą pewnie nie jeden z was się złożył, bo najdroższy lek świata w tej chwili jest produkowany do leczenia tej choroby. Ale o tym w następnych częściach audycji.
Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy.
czy szczepionki są nowoczesne. Oczywiście w pewien sposób technologia, pomysł może są na miarę lat 20. XXI wieku. Pewnie można mieć wrażenie, że mogłyby być bardziej nowoczesne, bardziej spersonalizowane, na przykład nie wymagałyby nakłucia, a wywoływałyby na przykład taką samą odpowiedź immunologiczną. Oczywiście osoby, które się nie zaszczepiły, uważają, że prace wytwarzania szczepionek są za szybkie i za nowoczesne. Tak jak powiedziałam, szczepimy od 200 lat, mechanizmy immunologiczne początkowo intuicyjnie wykorzystywane, w tej chwili poparte są wieloma badaniami. Jak dla mnie aktualne szczepionki, technologia mRNA jest, wydaje się, na miarę naszych czasów. Wykorzystuje najlepiej poznane w tej chwili wszystkie mechanizmy immunologiczne. Są to szczepionki czyste, zawierające niewiele substancji, 4 w przypadku szczepionki Pfizer. W związku z tym też nie spodziewamy się, żeby miały dawać jakieś wielkie odczyny, szczególnie miejscowe poszczepienne, które rzeczywiście po tych adiuwantach dawniej można się było po nich spodziewać. Nowoczesna terapia to tak naprawdę jest terapia, którą stosujemy w SMA, czyli rdzeniowym zaniku mięśni. Jest to ciężka choroba, zaliczana do tak zwanych chorób rzadkich, z powodu wady genetycznej obumierają neurony w rdzeniu kręgowym, które odpowiadają za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych prowadzi do uogólnionego osłabienia, zaniku mięśni szkieletowych, a w ostateczności do częściowego albo całkowitego paraliżu. Choroba dotyka osób w różnym wieku, ale w 90% przypadków objawy pojawiają się już w niemowlęctwie bądź też we wczesnym dzieciństwie. SMA, będę takiego skrótu używać, jest wynikiem wady genetycznej, mutacji w genie SMN1. Mutację tą osoba chora otrzymuje po obojgu rodziców, którzy zazwyczaj nie są świadomi jej posiadania. Czyli żeby zachorować, trzeba mieć mutację na obu chromosomach. Do czasu wprowadzenia nowoczesnych metod opieki oddechowej, leczenia farmakologicznego, SMA była najczęstszą genetyczną przyczyną śmierci dzieci do 2 roku życia. W Polsce w 2019 roku wprowadzono nowoczesne leczenie SMA w pierwszej kolejności u wszystkich dzieci, co sprawiło, że choroba przestała być już śmiertelna, ale nadal nie umieliśmy jej jeszcze wyleczyć. SMA, jak powiedziałam wcześniej, atakuje tak zwany neuron ruchowy, w związku z tym nie ma wpływu na rozwój poznawczy i intelektualny. Dzieci z SMA są przeważnie bardzo inteligentne, pogodne, czerpią radość z życia. Niestety deficyt ruchowy powoduje, że z czasem muszą się mierzyć z różnymi problemami. Dorośli z SMA, mimo niesprawności, nierzadko zakładają rodziny, podejmują pracę, osiągają duże sukcesy na polu zawodowym. Tradycyjnie chorobę dzielono na kilka typów. Podział przebiegał w zależności od etapu rozwoju motorycznego, na którym ją zaobserwowano, czyli właściwie wieku, w którym stwierdzano, że ta choroba występuje. Faktycznie SMA jest jednak chorobą, w której po prostu poszczególne objawy mogą po prostu mieć różne natężenie. To też klasyczna ta klasyfikacja, właściwie w tej chwili uważa się, że jest umowna. I tak naprawdę zależnie od okresu, w którym pojawiają się te objawy, mamy te poszczególne typy SMA. U niemowląt i małych dzieci pierwsze objawy zwykle pojawiają się nagle. Stan zdrowia zaczyna się pogarszać z tygodnia na tydzień. Jeśli natomiast nie wprowadzi się leczenia, dzieci nie tylko jeśli wprowadzimy leczenie odpowiednio prosto, wcześnie, to ten rozwój fizyczny nie zostaje zahamowany. Natomiast jeśli nie wprowadzimy tego leczenia, to dzieci nie nabywają umiejętności siedzenia, raczkowania, a nie dość tego, stopniowo dochodzi do utraty siły, wreszcie utraty możliwości oddychania i przełykania. Jest to tak zwana ostra niemowlęca postać SMA, która wymaga rzeczywiście szybkiej interwencji. W większości przypadków SMA przebiega łagodniej. Jeśli objawy pojawią się u starszych dzieci, młodzieży, bardzo rzadko u dorosłych, zagrożenie tutaj taką szybkim przebiegiem jest zdecydowanie mniejsze, ale dochodzi do stopniowej utraty samodzielności, narastania niedowładów, osłabienia, przykurczy mięśniowych. Właściwa opieka medyczna przed 2019 rokiem, szczególnie fizjoterapia, znacznie spowalniała postęp choroby. Natomiast tak naprawdę przełomem było leczenie farmakologiczne, które nie tylko zatrzymywało postęp choroby, ale przynosiło także poprawę stanu zdrowia. Czyli nie tylko to, że byliśmy w stanie zatrzymać ten niedowład na tym miejscu, w którym się aktualnie znajdował, ale też poprawialiśmy funkcję u takiego pacjenta. Z tego powodu jeśli stosunkowo wcześnie podamy leczenie, najczęściej tuż po urodzeniu, to w ogóle nie doprowadzamy do rozwoju objawów choroby. Z tego powodu też na świecie wprowadza się badania przesiewowe wszystkich noworodków w kierunku SMA, tak aby móc rozpocząć leczenie, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. SMA rozwija się na skutek wady genetycznej. Mamy tutaj deficyt w kodowaniu białka SMN, które jest niezbędne dla komórek neuronów motorycznych. Taką mutację w Polsce i w Europie ma średnio 1 na 35 osób. Oczywiście może to się różnić na niektórych kontynentach. Jeżeli oboje rodziców okażą się nosicielami tej wady, istnieje około 25% prawdopodobieństwo, że ich dziecko będzie miało SMA. Czyli nosicielem genu jest 1 na 35 osób i muszą się spotkać dwie takie osoby, które są nosicielami i wtedy jest 25% szans, że ich dziecko może mieć SMA. Rozpowszechnienie rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce nie jest dokładnie znane. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju żyje około 1000 osób chorych na SMA i co roku rodzi się około 45 do 55% dzieci z tą wadą genetyczną. 30 do 40 z tych dzieci, czyli rodzi się około 45 do 55, ale tylko 30 do 40 z tych dzieci będzie miało postać, ostrą postać SMA. Pozostałymi możemy się zająć troszeczkę później, ale w związku z tym, że w Polsce także planowany jest przesiew, to być może także te postacie, które mogłyby się rozwijać dopiero u starszych dzieci, będą zahamowane. Dlaczego w ogóle dochodzi do tego rdzeniowego zaniku mięśni? Tak jak powiedziałam, mamy tutaj niedobór tego białka o nazwie SMN, a gen, który to koduje, to nazywa się SMN1. Białko to jest niezbędne do normalnego funkcjonowania neuronów, które są odpowiedzialne za poruszanie mięśni szkieletowych. Generalnie, im wyższy poziom tego białka SMN w organizmie, tym łagodniejsze będą objawy SMA. Białko tworzone jest w trybie ciągłym wewnątrz komórki. Nie można go dostarczyć z zewnątrz. Zatem przyczynowe leczenie polega na przyjmowaniu leków, które zwiększają ilość tego białka. Mamy dwie możliwości, prawda? Terapia genowa, tak zwana. I tutaj dostarczamy syntetyczny gen, czyli nie dostarczamy białko, tylko gen. I to jest ta najdroższa terapia świata, bądź poprzez modyfikację sąsiednich genów, jak w przypadku leków, czyli nurserinu, czyli spiransy. Niedobór białka SMN w organizmie bierze się z wady genetycznej. Jeśli mamy taką wadę, to po prostu ilość tego białka jest niewytwarzana w odpowiedniej ilości, bądź to białko jest nieprawidłowe, w związku z tym dochodzi do uszkodzenia tego neuronu ruchowego, zanikają te włókna nerwowe i dochodzi do kolejnego uszkodzenia kolejnych włókien mięśniowych. Mutacja w genach SMN1 przekazywana jest z pokolenia na pokolenie w sposób autosomalny recesywny. Ci, którzy wiedzą, jak to wygląda, to wiedzą, że muszą być dwa uszkodzone geny, żeby była choroba. Czyli jeden gen dobry, jeden chory wystarcza w zupełności do tego, żebyśmy nie rozwinęli choroby. Dlatego też osoby, które są nosicielami tego genu, w ogóle nie są świadome, że mają taki problem. I też zresztą jak widzicie, to jest choroba rzadka, czyli też nie ma możliwości, żebyśmy przebadali wszystkich i sprawdzili, kto jest nosicielem takiego genu. Mechanizm dziedziczenia jest niezależny od płci, czyli chorują jednakowo mężczyźni, jak i kobiety. Na wczesnym etapie ciąży, jeśli mamy, wiemy, że na przykład mamy osobę chorą na SMA, to u płodu można wykonać badanie amniopunkcję na wczesnym etapie ciąży. Jeśli chodzi o częstotliwość, tak jak powiedziałam, w Polsce żyje w tej chwili około 1000 osób chorych na SMA. W Europie podobnie, jesteśmy podobnie genetycznie tutaj akurat w przypadku tego genu skonstruowani, czyli tutaj mniej więcej jest podobna częstotliwość. Nieco więcej tego genu, czyli wady tego genu znajduje się w Anglii i w Walii. Natomiast jeśli chodzi o świat, to tutaj powiedzmy, że Europa jest na podobnym poziomie. Rzadziej SMA występuje w Azji Południowej i na Dalekim Wschodzie. W Stanach Zjednoczonych rdzeniowy zanik mięśni jest rzadszy niż w Europie. Także tutaj te różnice są pewne, ale oczywiście z uwagi na to, że w tej chwili już tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby jakiś kontynent miał jeden wariant genetyczny, więc to wszystko po prostu się miesza. I zresztą terapia, mimo tego, że w Stanach rzeczywiście trochę tych dzieci jest mniej, terapia została opracowana w Stanach Zjednoczonych. Choroba na... Choroba bardzo rzadka. Często mówicie, o, takimi chorobami nikt się nie zajmuje, a tutaj po prostu mimo tego, że bardzo te przypadki no, nie są częste, 1000 osób w Polsce, prawda, to jednak firmy farmaceutyczne podjęły się, jakby w ogóle rozpoczęły na początku myślenie, jak można by było ten niedobór tego genu przełamać, tego białka. I wbrew pozorom produkcja tego, zwłaszcza leku, który modyfikuje gen, no może nie do końca, no okazała się być bardzo skuteczna i rzeczywiście przełomowa w terapii SMA. W Polsce od 2019 roku mamy refundowany lek, który nazywa się Spiranza. Jest to pierwszy lek na świecie, który został opracowany w celu przyczynowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. Stosowany w Europie Unii Europejskiej od 2016 roku, w Polsce refundacja od 2019. Na świecie Nurserinem, czyli Spiranzą, leczonych jest w tej chwili kilkanaście tysięcy osób i działanie tego leku jest dobrze poznane. Dlaczego właściwie zrobiłam tą audycję? Ponieważ cały czas boimy się tego fragmentu mRNA, wirusa, prawda, i tak dalej. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę z tego, że nauka, farmakologia, opracowywanie leków stoi na tak wysokim w tej chwili poziomie, że jesteśmy w stanie, my jako ludzie, mówię, opracować tak bardzo skomplikowaną terapię, więc tutaj jakby wprowadzenie naprawdę niewielkiego fragmentu mRNA wirusa, wytworzenie, który służy tak naprawdę tylko i wyłącznie do wywołania odpowiedzi immunologicznej, wobec tej terapii, która prowadzona jest i która została wymyślona w SMA, jest po prostu naprawdę niczym. Musicie mi uwierzyć, dlatego też podaję te trudne nazwy, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że to mRNA w tych szczepionkach to jest jakaś nie wiadomo dziwna rzecz, która się nagle pojawiła w medycynie. Przy pomocy spiranzy dochodzi do tego, że nasze komórki zaczynają produkować białko SMN. Spiranza niestety musi być podawana właściwie w takich cyklach. Jest to lek, który się nie wchłania, w związku z tym musi być podawany we wstrzyknięciach dokanałowych, czyli do rdzenia kręgowego. dzięki temu, że jesteśmy, że komórka zaczyna wytwarzać białko, białko SMN, dochodzi nie tylko do naprawy uszkodzonych neuronów, ale także do poprawy ich funkcjonowania. Choroba przestaje postępować. Jeśli u chorego mięśnie nie uległy jeszcze zaawansowanemu zanikowi, czyli wcześniej ćwiczył, był cały czas w stanie aktywności, czyli te mięśnie jakby miały cały czas bodźce do tego, żeby pracować, to w połączeniu Spiranza z właściwą fizjoterapią, ze specjalistyczną opieką medyczną, może przynieść zdecydowaną poprawę nawet u osób dorosłych. Dawkowanie, to tutaj tak oczywiście tylko w kwestii takiej ciekawości, ciekawostek, tak jak powiedziałam, są pewne problemy związane z tym lekiem. Lek musi być podawany dokanałowo, czyli pacjent musi być przyjęty do szpitala. Początkowo są takie dawki wysycające, 3 w odstępach dwutygodniowych, a następnie co miesiąc dawka podtrzymująca. Terapia, jest to terapia stała, czyli niestety to leczenie nurserinem nie jest w stanie wyleczyć, natomiast powoduje, że choroba jest zatrzymana i rzeczywiście ci chorzy zaczynają lepiej funkcjonować. Nurserin zarejestrowany jest tylko i wyłącznie do leczenia chorych z genetycznie potwierdzonym zanikiem, rdzeniowym zanikiem mięśni. Nie ma ograniczenia wiekowego i typu chorobowego. Jest to jeden z najdroższych leków na świecie. Koszt jednej dawki to jest około 125 tysięcy dolarów amerykańskich. Cena katalogowa w Polsce to jest 330 tysięcy złotych za opakowanie. W tej chwili wszystkie osoby w Polsce, które mogą dostać Spiranzę, ją otrzymują, czyli mają udowodniony czy stwierdzony genetycznie defekt rdzeniowego zaniku mięśni. Właściwie tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wprowadzenie tego do powszechnego użycia było możliwe tylko i wyłącznie dzięki wytrwałej kampanii Fundacji Osób z SMA i wcześniej te osoby bardzo często już, bo było wiadomo, że ten lek działa, prawda, często zbierały te fundusze same i już poddawały się tej terapii. Ale tak jak mówię, od 2019 roku Spiranza jest dostępna w ramach bezpłatnej refundacji dla osób, które się kwalifikują do leczenia tym lekiem. Jest to jeden z najdroższych leków, ale nie najdroższy. O najdroższym powiemy w trzeciej części audycji.
Zapiera dech, świat szybko wiruje, a ja pewien jestem, że Akira! Jeżeli zamknęli dziś mój ulubiony klub, pod drzwiami ludzi tłum, już się zabaluje tu. Okna zabite, techno nie poleci już. Na bracie gruby kusza, my nie zatańczymy tu.
Wyznaczają szlak. Wyobrażam sobie w głowie jak za dawnych lat. Po zajęciach pójdę właśnie tam. Miesiąc kończy się, no ale na jedno mnie stać.
I nagle serce staje, aż zapiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewnie jestem, że
Akira!
Jeżeli zamknęli dziś mój ulubiony klub, nie zabaluję tu. Okna zabite, techno nie poleci już. Na placie gruby kusza, my nie zatańczymy tu.
Jeżeli zamknęli dziś mój ulubiony klub, pod drzwiami ludzi tu.
będzie kolejka. Łamie się w połowie, drugą częściowa za rogiem, ale mnie to nie dotyczy, nie. Ja se wchodzę kiedy chcę i na papsa w tej weftę idę. Nikt mnie nie szturcha i jest miejsca w próg. Nie tronie cud, że mam drina w parę sekund. Chyba barowy kojarzy mą twarz. Widział w teledyskach, a teraz bliska ja.
A teraz bliska ja. Wzięli, zamknęli dziś mój ulubiony klub. Pod drzwiami ludzi tłum, już nie zabaluje tu. Okna zabite, techno nie poleci już. Na blacie gruby kusza, my nie zatańczymy tu. Wzięli, zamknęli dziś mój ulubiony klub. Pod drzwiami ludzi tłum, już nie zabaluje tu. Okna zabite, techno nie poleci już. Na blacie gruby kusza, my nie zatańczymy tu.
No to przechodzimy do najdroższego leku na świecie w tej chwili i naprawdę najbardziej nowoczesnego. Nie musicie się obawiać, że szczepionka jest nowoczesna, wykorzystuje jakąś super nowoczesną technologię, bo teraz wam powiem o nowoczesnej technologii. Zolgensma jest lekiem opracowanym w celu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni i dostępnym na rynku od 2019 roku, w Unii Europejskiej od maja 2020 roku. Podobnie jak w przypadku pozostałych leków, przyczynowe działanie lecznicze tego leku polega na podniesieniu poziomu białka SMN, którego niedobór, jak wiemy, leży u podłoża rdzeniowego zaniku mięśni. Większa ilość tego białka sprawia, że nie dochodzi do degeneracji neuronów i zatrzymujemy postęp choroby. Jeśli u chorego nie doszło jeszcze do zaawansowanego zaniku mięśni, to w połączeniu z właściwą fizjoterapią, opieką medyczną, zastosowanie tej terapii może choremu przynieść znaczną poprawę. Terapia tym lekiem zaliczana jest do tzw. terapii genowych. W metodzie tej na proces tworzenia białek przez organizm wpływamy za pomocą fragmentu DNA, który dostarczony jest do komórek przez specjalnie spreparowane wirusy. Czyli mamy tutaj podobną technologię jak w przypadku szczepionki AstraZeneca i Johnson. Czyli wprowadzamy fragment DNA do komórki przy pomocy specjalnego wirusa. Do tego w tym leku używamy wirusa adenowirusa serotypu 9. Każdy z nich w białkowym pancerzu swoim przenosi syntetyczną sekwencję DNA, która odpowiada genowi SMN1 prawidłowo działającemu. Mamy tutaj sztucznie wytworzony fragment DNA prawidłowo działający, który będzie miał za zadanie produkować prawidłowe białko SMN. Po podaniu leku pacjentowi wirusy infekują komórki organizmu, czyli przy pomocy tego adenowirusa wprowadzamy to DNA prawidłowe do komórki organizmu. Sekwencja DNA trafia do jądra komórkowego i rozpoczyna się tworzenie brakującego białka. Jest to w ogóle cudowna metoda, mianowicie przy pomocy tej terapii nie zmieniamy istniejącego kodu genetycznego, czyli ten fragment, podobnie jak fragment mRNA z wirusa, nie ma opcji, nie jest w stanie się wbudować do naszego genomu, w związku z tym nie może go zmienić, czyli tutaj upada mit o zmianie kodu genetycznego. No, o chipach to już rozumiem, że tu nie będziemy dyskutować. Nie naprawia też ten fragment wady genetycznej, natomiast ten fragment DNA siedzi sobie w tej komórce obok naszego materiału genetycznego i zaczyna produkować prawidłową ilość białka SMN. Dużą zaletą tego leku jest bardzo szybkie rozpoczęcie działania. Lek podnosi poziom białka w ciągu kilkudziesięciu godzin od podania. Tak bardzo, wyobraźcie sobie, że poziom białka po kilkudziesięciu godzinach jest prawidłowy czy porównywalny z poziomem białka u osoby zdrowej. Sprawia to, że ten lek jest wyjątkowo przydatny do leczenia u niemowląt i małych dzieci, u których jeszcze nie pojawiły się objawy i u których nie doszło w ogóle do degradacji jeszcze tych neuronów ruchowych. I też w tych przypadkach, o których mówiłam, że mają tą postać postępującą błyskawicznie i tutaj lecząc tym lekiem te dzieci w ogóle nie dochodzi do rozwoju choroby. W organizmie osoby, która przyjęła lek oparty na wirusie adenowirusie serotypu 9, wytwarza się trwała odporność. W związku z tym lek może być podawany, odporność na tego wirusa, czyli nie możemy podać już drugi raz tego leku bądź innego leku, który byłby oparty na tym adenowirusie 9, ponieważ mamy trwałą odporność, która polega na tym, że mamy już immunoglobuliny, przeciwciała, odporność komórkową, które nie wpuszczą już tego adenowirusa do naszych komórek. W związku z tym, jeśli by nam przyszedł pomysł, że chcemy zastosować inną taką terapię, musimy użyć wtedy już u takiej osoby, która otrzymała ten lek, innego wirusa. Część osób ma naturalnie nabytą odporność na tego wirusa, dlatego lek ten tak naprawdę podaje się tylko i wyłącznie u niemowląt i u młodszych dzieci. Sprawdzana wcześniej jest oczywiście oporność na tego wirusa, ponieważ nie ma sensu podawanie tego leku, jeśli mamy już wytworzoną odporność i ten lek, czyli ten fragment DNA nie będzie mógł być implementowany do naszej komórki. Lek niesie za sobą ryzyko działań niepożądanych. W praktyce jego zastosowanie ograniczone jest bardzo względami różnymi bezpieczeństwa. Niemniej jednak w Polsce wiele jest zbiórek w tej chwili, które mają jakby zebrać fundusze na leczenie tym lekiem u dzieci. Podawany jest oczywiście w warunkach tylko i wyłącznie szpitalnych, jako wlew dożylny, który trwa około godziny. Dawka dobierana jest bardzo ściśle do wagi pacjenta. Do uzyskania trwałego efektu leczniczego wystarczy jednorazowo podanie. Od maja 2020 roku lek jest warunkowo dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej. Jakiż podobny wyraz, warunkowo dopuszczony. A niemniej jednak, jeśli mielibyście w rodzinie dziecko chore, to nie zastanawialibyście się nad tym, czy ten warunek jest jakiś ciężki do spełnienia, czy nie. I tylko i wyłącznie służy do leczenia dzieci chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni. Czyli tutaj oczywiście absolutnie nie ma możliwości, wszystkie genetyczne badania muszą być zrobione, żeby w ogóle ten lek można było podać. Poza Unią Europejską lek uzyskał formalne dopuszczenie do stosowania w Brazylii, Izraelu, Japonii, Katarze, Stanach Zjednoczonych u pacjentów w wieku do drugiego roku życia. Został wpisany także na listę leków sierocych w Rosji, aczkolwiek nie jest tam dopuszczony. Na wniosek lekarza, oczywiście specjalisty, może być stosowany w Szwajcarii. W każdym razie, jeśli chodzi o dostępność, to jest, tak jak powiedziałam, najdroższy w tej chwili lek na świecie. Ta dawka, o której powiedziałam, jednorazowa, ustalona cena to jest 2 125 tysięcy dolarów amerykańskich za opakowanie, czyli za jedną dawkę. Cena oczywiście, jaką państwo zakupuje, to zwykle jest nieco niższa. Lek objęty jest refundacją przez systemy opieki zdrowotnej na przykład w Austrii, w Brazylii, w Czechach, we Francji, w Izraelu, w Japonii, w Katarze. I tutaj każde państwo jakby sobie też troszkę swoje restrykcje prowadzi. W Polsce nie jest refundowany, w Polsce refundacja dotyczy tylko spirazy i tutaj wszyscy chorzy mogą być leczeni spirazą. Natomiast oczywiście jeśli rozpoczniemy leczenie dziecka spirazą, nie możemy go leczyć przy pomocy tej terapii najdroższej. Czyli tutaj już na wstępie musimy sobie te jakby przypadki rozdzielić. I tutaj rzeczywiście zbiórka tych 2 milionów dolarów niestety pozostaje w gestii rodziców czy też najbliższych, ponieważ w Polsce lek jest nierefundowany. Fundacja, która działa bardzo prężnie, SMA, dąży do tego, żeby jednak objąć refundacją te najmniejsze dzieci, bo ta terapia powoduje, że w ten sposób tak naprawdę osoba pozostaje zdrowa. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Oczywiście, jeśli wprowadzimy to DNA do komórki, to to DNA, niestety to zdrowe, ten fragment nie przekazuje się dzieciom, prawda? Czyli przekazuje się już zawsze ten gen wadliwy. To jest terapia tylko i wyłącznie jednoosobowa. Producent Zolgensmy pracuje nad jakby bardziej nowoczesnymi formami podania, czyli na przykład doopanowo przez punkcję lędźwiową. Wtedy dawka leku mogłaby być zdecydowanie mniejsza, natomiast trwają oczywiście badania nad skutecznością i bezpiecznym podawaniem takiej formy. To są naprawdę nowoczesne terapie. Natomiast szczepionki działają, pomagają nam, niwelują choroby. Przypominam, że dzięki szczepionkom została wyeliminowana ospa prawdziwa. Jesteśmy już na etapie praktycznie wyeliminowania polio, które właściwie znajduje się tylko w dwóch miejscach, jeszcze w postaci dzikiej, więc pewnie niedługo też przestaniemy się szczepić na polio. Natomiast potrzebujemy zaangażowania wszystkich, czyli każdy, kto może, powinien się zaszczepić. Nie ma chorób tak naprawdę, które są przeciwwskazaniem do szczepienia z prostego powodu. Wirus, przechodząc koło osoby, która ma 10 chorób, 5 chorób czy 7 chorób, nie pyta się, jakie masz choroby, może ja cię ominę, pójdę sobie do następnej osoby. Czyli jeśli wirus nie wybiera sobie, to tak naprawdę szczepionka też nie ma potrzeby, żeby była wybierana. Tutaj w szczepieniu ogranicza nas tylko układ immunologiczny. Czyli to, jak działa on w danym momencie, kiedy podajemy szczepionkę i jak w stanie jesteśmy efektywnie wykorzystać podaną szczepionkę, żeby wytworzyć przeciwciała i na ile one będą efektywne. Także zachęcam, przypominam o szczepieniu w naszym punkcie szczepień 22 sierpnia, to jest niedziela za tydzień. Szczepionka firmy Johnson od godziny 10 do 14, dostępna bez rejestracji, ankieta epidemiologiczna, dowód osobisty i można przyjść. Szczepionka firmy Pfizer, co obowiązuje rejestracja telefoniczna bądź mailowa. Właściwie to, jeśli chodzi o szczepienia Pfizer, to możecie się cały czas zapisywać, no bo my w miarę tam postępów po prostu zamawiamy te kolejne dawki, więc tutaj nie ma problemu, jeśli skończy się nam 22, to będziemy robić na przykład w środę, czy to dla nas nie stanowi też jakiegoś problemu. Chcemy, żebyście się zaszczepili, żebyśmy nie musieli pracować z chorymi covidowymi w jesieni, tylko żebyśmy mogli się zajmować profilaktyką. O profilaktyce 40+ będę mówić za 2 tygodnie, bo bardzo zachęcam do działania w ogóle w badaniach profilaktycznych. I właściwie chyba tyle z takich ogłoszeń przychodnianych. Nie chciałam powiedzieć parafialnych, ale przychodnianych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Za 2 tygodnie będzie o profilaktyce. Trochę bardziej, bo chciałabym poruszyć program ten 40+, ale też będę mówić o chorobie Parkinsona, o której troszkę wspominałam już tutaj, ponieważ to jest choroba, która bardzo zależy od nerwu błędnego, a wiemy, że COVID bardzo tutaj działa w okolicach nerwu błędnego. W związku z tym spodziewamy się, że tak zwany long COVID, czyli to, co dotyczy prawie 14% osób, które przeszły COVID-19, być może spowoduje, że będziemy mieć tej choroby zdecydowanie więcej, więc myślę, że tak się pokrótce przyjrzymy tej chorobie. A dzisiaj co? No jeszcze piękny wieczór, aktywność fizyczna 35 minut dziennie. Wydłużamy już to, nie robimy tego 4 razy w tygodniu, tylko w każdym dniu. No i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.